Zapraszamy na serwis informacyjny w Radiu Maryja.
Rząd rozpoczyna fazę przygotowania masowych szczepień. 25 stycznia ruszą szczepienia populacyjne dla seniorów powyżej 70 roku życia. Wcześniej z takiej możliwości będą mogli skorzystać Polacy, którzy ukończyli 80 lat.
Do wtorku wojewodowie będą wydawać decyzje administracyjne dotyczące organizacji systemu dowozu seniorów do punktów szczepień.
A o tym, kiedy będzie można się umówić na zaszczepienie w poszczególnych grupach wiekowych, poinformował na konferencji prasowej szef KPRM-u minister Michał Dworczyk.
15 stycznia zostanie uruchomiona centralna rejestracja, czyli możliwość umawiania szczepień już na konkretny termin dla seniorów. I tutaj od 15 stycznia będą mogli umawiać się na konkretne terminy seniorzy powyżej 80 roku życia. Następnie 22 stycznia uruchomimy możliwość umawiania już konkretnych terminów i zapisów na szczepienia dla seniorów powyżej 70 roku życia. A 25 stycznia rozpoczną się szczepienia populacyjne dla seniorów, dla wszystkich powyżej 70 roku życia.
Wcześniej, bo od 18 do 22 stycznia preparat będzie podawany mieszkańcom domów pomocy społecznej w całym kraju. Chęć zaszczepienia wyraziło do tej pory 70% pensjonariuszy, poinformowała obecna na konferencji minister rodziny Marlena Maląg.
Mieszkańcy domów pomocy społecznej, całodobowych placówek będą zaszczepieni w miejscach, gdzie przebywają, a więc mobilne punkty przyjadą zarówno POZ-y, które opiekują się danym domem pomocy społecznej. Jeżeli nie ma stosownego POZ-u, będzie ze szpitala węzłowego mobilny punkt szczepień, który zaszczepi pensjonariuszy.
Do Polski trafiło już ponad 1 000 000 dawek szczepionki. Do końca marca, zgodnie z deklaracjami producentów, otrzymamy 6 milionów dawek i będziemy mogli zaszczepić 3 miliony Polaków, przekazał szef KPRM-u Michał Dworczyk.
Poznaliśmy szczegóły wsparcia dla gmin górskich. Rząd proponuje 2 rodzaje wsparcia. Więcej w relacji Zuzanny Dąbrowskiej.
W Polsce jest obecnie około 200 gmin górskich. Z powodu ograniczeń epidemicznych ruch w tych rejonach spadł w porównaniu do roku ubiegłego o 70%. Plan pomocowy wypracowany przez resort rozwoju zakłada, że samorządy będą mogły ubiegać się o wsparcie w 2 formach. Pierwsza to umorzenie podatku od nieruchomości za 1 kwartał tego roku. Rząd będzie refinansował samorządom 80% kosztów umorzenia daniny. Druga forma pomocy to środki przeznaczone na inwestycje związane z branżą turystyczną w wysokości ponad 700 milionów złotych. Górny limit dotacji dla jednej gminy wyniesie 8 milionów złotych. Samorządy będą mogły występować o środki tuż po tym, jak Rada Ministrów przyjmie uchwałę zatwierdzającą program, mówi minister rozwoju pracy i technologii, wicepremier Jarosław Gowin.
I bezzwłocznie po rozpatrzeniu takiego wniosku rząd przekaże pieniądze poszczególnym gminom. Te środki trafią nie tylko do przedsiębiorców. One są zaadresowane do całej społeczności poszczególnych gmin. Ale chcę też zwrócić uwagę, że przykładowo jeżeli gmina uzyska na inwestycje chociażby tę maksymalną kwotę 8 milionów, to będzie mogła analogiczną kwotę uwolnić ze swojego budżetu, a zaoszczędzone w ten sposób środki przeznaczyć na dodatkowe wsparcie dla przedsiębiorców.
Jak zaznacza Jarosław Gowin, program pomocy powstał w ścisłej współpracy z przedstawicielami gmin górskich. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa.
Senat rozpoczął w poniedziałek pracę nad projektem budżetu na ten rok. Senacka większość zapowiedziała złożenie poprawek do ustawy.
Senatorowie domagają się zwiększenia nakładów między innymi na edukację, rolnictwo czy służbę zdrowia.
Ustawa budżetowa zakłada, że dochody państwa wyniosą 404,5 miliarda złotych. Wydatki 486 miliardów 800 milionów złotych. Deficyt osiągnie poziom ponad 82 miliardów złotych.
Profesor Henryk Wnorowski, ekonomista, podkreśla, że jest to dobry budżet na warunki, w jakich się znaleźliśmy. Dodał, że deficyt jest duży, jednak pozwoli na kontynuowanie programów socjalnych, a także proces wychodzenia z koronakryzysu.
Te wydatki społeczne, gospodarcze, bieżące, wydatki na walkę z koronakryzysem oraz wydatki na wychodzenie z kryzysu podjęto taką decyzję, że będą sfinansowane w głównej mierze długiem. Nie mamy żadnych znaczących propozycji podnoszenia podatków.
W ubiegłym roku rząd zakładał, że budżet będzie zrównoważony, czyli bez deficytu. Zmiany wymusiła jednak pandemia koronawirusa i zamykanie gospodarki.
Nowelizując budżet, rząd założył, że różnica między dochodami a wydatkami wyniesie 109 miliardów złotych. Według szacunków Ministerstwa Finansów deficyt ma być na poziomie 90 miliardów złotych.
Od poniedziałku uczniowie z klas 1-3 rozpoczną naukę w szkołach, poinformowali na wspólnej konferencji ministrowie zdrowia oraz edukacji.
Równocześnie szef resortu zdrowia przekazał, że rząd zdecydował o utrzymaniu wszystkich dodatkowych obostrzeń.
Uruchomienie nauczania stacjonarnego tej grupy uczniów Adam Niedzielski określił jako najbardziej nieśmiały krok, który uwzględnia ryzyko rozwoju pandemii z kosztami nauczania zdalnego.
I tutaj przeważyła nasza opinia, że z jednej strony to ryzyko napędzenia pandemii nie jest aż tak duże w naszej ocenie, natomiast szkody związane z nieprzebywaniem dzieci klas 1-3 w normalnej grupie rówieśniczej, uczestniczenie w normalnym, tradycyjnym trybie edukacyjnym, to jest koszt, który nie równoważyłby w tej chwili tego ryzyka, którego, tak jak podkreślałem, nie oceniamy zbyt wysoko. Od 18 stycznia zdecydowaliśmy się po pierwsze o utrzymaniu wszystkich dodatkowych obostrzeń oprócz uruchomienia nauczania stacjonarnego w klasach 1-3.
Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek wyraził przekonanie, że szkoły są przygotowane do powrotu dzieci z klas 1-3 najbardziej, jak to jest tylko możliwe.
Szef resortu podkreślił, że nauczanie zdalne w najmłodszych grupach wiekowych jest najmniej efektywne i najbardziej uciążliwe zarówno dla uczniów, nauczycieli, jak i rodziców.
MEN wraz z GIS oraz Ministerstwem Zdrowia przygotowali wytyczne dla placówek.
Do tej decyzji przyczyniły się również opinie ekspertów w ramach Rady Medycznej przy panu premierze, którzy w zasadzie jednym głosem twierdzili, że taki powrót do klas 1-3 jest potrzebny. Te opinie poddawane były jeszcze analizie w ciągu ostatnich kilku dni. Ale zwracano również uwagę na to, że właśnie w tej grupie wiekowej dzieci klas 1-3 to ryzyko transmisji koronawirusa jest stosunkowo najmniejsze, o czym mówił również pan minister Adam Niedzielski. To wszystko, wszystkie przygotowania, konsultacje, wytyczne, no i to testowanie nauczycieli, badanie przyczyniły się do podjęcia takiej właśnie decyzji.
Równocześnie do piątku potrwa testowanie nauczycieli klas od 1 do 3 pod kątem SARS-CoV-2. Pedagodzy z dodatnim wynikiem nie wrócą do szkoły. To ma pozwolić na utrzymanie na wysokim poziomie bezpieczeństwa zdrowotnego na terenie placówek.
W tym tygodniu Prawo i Sprawiedliwość ma rozmawiać z Porozumieniem na temat poparcia dla zniesienia możliwości odmowy przyjęcia mandatu karnego.
Ugrupowanie Jarosława Gowina sprzeciwia się zmianom w tym zakresie. Nieoficjalnie politycy Porozumienia przewidują, że projekt zostanie wycofany. Ich zdaniem regulacje mogą być niezgodne z polskim porządkiem prawnym.
Nowela budzi wątpliwości nie tylko Porozumienia. Krytykuje ją Koalicja Obywatelska, Lewica i Rzecznik Praw Obywatelskich. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Jan Mosiński, który popiera projekt, nie doszukuje się w nim niekonstytucyjnych zapisów.
Koledzy z koalicyjnego Porozumienia twierdzą, że ten projekt wzbudza w nich wiele wątpliwości. Dobrze, żeby porozmawiali. Ku temu idzie właśnie to spotkanie, które ma się odbyć. Prawdopodobnie też na posiedzeniu Rady Koordynacyjnej Koalicji, a więc jego gremium najważniejszego, Zjednoczonej Prawicy. Nie dostrzegam, aby to było niekonstytucyjne, aby to ograniczało wolności obywatelskie. Są państwa na świecie, te państwa o gruntownej demokracji, gdzie nie ma możliwości odmowy przyjęcia mandatu nakładanego przez funkcjonariusza. Nie mówimy tylko o policji, ale też o innych funkcjonariuszach, również w Polsce. A ewentualne dochodzenie racji w sądzie jest zagwarantowane.
Projekt PiSu proponuje usunięcie przepisu, który gwarantuje odmowę przyjęcia mandatu. Grzywnę będzie można zaskarżyć do sądu w ciągu 7 dni.
Sąd na podstawie odwołania będzie mógł wstrzymać wykonanie kary. Obecnie w sytuacji odmowy przyjęcia mandatu organ, który go nałożył, występuje do sądu z wnioskiem o ukaranie. Nowela jest obecnie w Sejmie.
Prezydent i premier mają się spotkać w tym tygodniu, by rozmawiać na temat weta do noweli ustawy o działach. Nowelizacja jest konsekwencją ubiegłorocznej reorganizacji rządu i zmniejszenia liczby resortów.
Według zapowiedzi polityków Prawa i Sprawiedliwości ma ona usprawnić funkcjonowanie rządu. Nowela przewiduje między innymi wyodrębnienie nowych działów administracji rządowej, geologii, leśnictwa i łowiectwa oraz Centrum Administracyjnego Rządu.
W piątek Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej poinformowała, że Andrzej Duda zawetował nowelizację ustawy o działach.
Doradca prezydenta Paweł Sałek wskazuje, że jednym z zastrzeżeń było wyodrębnienie z działu administracji rządowej środowisko nowego działu leśnictwo i łowiectwo.
Dzisiaj zakres tych prac jest w dziale środowisko i tutaj nastąpiło wydzielenie i to wydzielenie też w konsekwencji miało doprowadzić do tego, że Lasy Państwowe, czyli dział leśnictwo, który by powstał, miałby znajdować się w Ministerstwie Rolnictwa. Więc tutaj pan prezydent także miał wątpliwości co do tego pomysłu, który został przedstawiony w ustawie, a żeby w ogóle leśnictwo i też ogromną część związaną z ochroną przyrody w Polsce, bo ochrona przyrody w Polsce bezpośrednio jest powiązana z lasami, to z lasami państwowymi, a żeby przynosić do resortu gospodarczego.
Prezydent miał też wątpliwości dotyczące dokonywania w trakcie pandemii zmian w ustawie o służbie cywilnej, co miało podnieść wynagrodzenia części podsekretarzy stanu. Rząd liczy na to, że nowy projekt w sprawie ustawy o działach uzyska poparcie prezydenta.
Posłowie Prawa i Sprawiedliwości uważają, że cenzurowanie treści pro-life to działanie przeciwko życiu dzieci, ale także łamanie konstytucji.
Polska 2050 Szymona Hołowni chce wprowadzenia zakazu pokazywania zdjęć dzieci zamordowanych w wyniku tzw. aborcji.
Poseł Hanna Gill-Piątek, zapowiadając projekt ustawy w tej sprawie, podkreśliła, że zdjęcia te są i mogą być źródłem traumy u osób dorosłych, ale także i dzieci.
Do sprawy odniósł się w audycji Aktualności Dnia na antenie Radia Maryja poseł PiS-u Bartłomiej Wróblewski, który walczył przed Trybunałem Konstytucyjnym o prawną ochronę życia dzieci poczętych.
Polityk podkreślił, że takie administracyjne wyłączanie to bardzo niebezpieczny kierunek działań.
To jest działanie przeciwko życiu, no bo to jest projekt, który jest ściśle wymierzony w działania części środowisk obrońców życia. No a druga sprawa to jest próba ograniczenia wolności słowa w obszarze takim światopoglądowym. Jeśli chodzi o te akcje chroniące życie, jest prawda, że są różne zdania nawet wśród obrońców życia co do tego, czy jest to skuteczne, czy nie. Ale jeśli zgodzimy się na takie administracyjne, ustawowe wyłączanie tego sposobu działania, w konsekwencji będziemy się musieli zgodzić na ograniczenia dotyczące innych spraw ochrony rodziny, tradycyjnych polskich wartości, spraw godnościowych, więc jest to bardzo niebezpieczny kierunek działań, naruszający pewnie konstytucję.
Przypomnijmy, w ubiegłym roku Trybunał Konstytucyjny uznał tak zwaną aborcję eugeniczną za niezgodną z Konstytucją Rzeczypospolitej. Tym samym została rozszerzona ochrona życia w Polsce.
Orzeczenie Trybunału spowodowało, że na ulice miast wyszli zwolennicy zabijania nienarodzonych dzieci. Protesty były nielegalne.
I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.